bardzo ważny projekt.
Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś w roli głównej ekonomicznej części zapraszamy do Trójki. Będą mieszkańcy Londynu. Niektórzy są tam może tylko na chwilę, inni być może zostaną na stałe. Porozmawiamy z polskimi studentami jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych na świecie, czyli London School of Economics. Ale to nie jedyni Londyńczycy w tej audycji, bo Londyńczykiem jest również minister Jacek Rostowski, a ten dość nieoczekiwanie powiedział dziś naszemu reporterowi.
My prognoz nie rewidujemy co parę tygodni czy co parę miesięcy, jak to robią analitycy bankowi. My musimy zrobić jedną prognozę na rok budżetowy i w zasadzie jej się trzymamy.
2,2%. Taka jest prognoza wzrostu PKB zapisana w budżecie i zdaniem dużej większości ekonomistów to zbyt optymistyczny poziom. Co ciekawe, kilka dni temu o tym, że jednak trzeba będzie ponownie oszacować wzrost gospodarczy, mówił zastępca Jacka Rostowskiego, wiceminister Janusz Cichoń. Mamy więc dwugłos w tej sprawie, a dziś słabszy dzień dla złotego.
Na początku tego tygodnia złoty delikatnie traci ze względu na najlepsze doniesienia z Chin, gdzie doszło do załamania na rynku akcji po zapowiedzi wprowadzenia działań mających na celu schłodzić przegrzany rynek nieruchomości.
Tak komentuje sytuację główny ekonomista banku Nordea Piotr Bujak. Euro po 4,14, dolar 3,18,5, a frank szwajcarski 3,38. WIG20 też stracił 0,57%. Na co dzień pisze o Polsce w prestiżowym tygodniku The Economist. Kiedyś, wiele lat, był szefem moskiewskiego biura tego czasopisma. Sam o sobie mówi, że jest przyjacielem Polski. Edward Lucas, bo o nim mowa, to pierwszy londyński gość bardzo ważnego projektu. Okazuje się, że i z naszym językiem radzi sobie bardzo dobrze. Proszę posłuchać.
Tak jak ja mówię, byłem studentem w Krakowie 25 lat temu. Zakończyłem kurs zaawansowany języka polskiego. Ale teraz nie mam okazji mówić po polsku, ponieważ Polacy mówią tak dobrze po angielsku. Ja mówię każdy dzień po rosyjsku i niestety tam dużo interferencji języka polskiego.
To może zrobimy tak. Ja będę zadawał pytania po polsku, a pan będzie odpowiadał po angielsku. Nie będzie problemu.
Wybitny.
Świetnie. W Polsce odżywa debata na temat tego, czy Polska powinna wstępować do strefy euro. Znowu siadają ekonomiści, rząd, przedsiębiorcy, różne środowiska i dyskutują na ten temat. Jak wygląda to z perspektywy Brytyjczyka, który raczej euro w portfelu nie ma, ale jednocześnie członka Unii Europejskiej, który to euro, to Unię jakoś integruje.
Dość nietypowo jak na Brytyjczyka, jestem akurat wielkim fanem euro. Mocno popieram też członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i życzyłbym sobie, żebyśmy nie prowadzili tej głupiej dyskusji o wychodzeniu z Unii, bo powinniśmy być raczej w środku podejmowania decyzji. Myślę, że wstąpienie Polski do strefy euro byłoby dobrym krokiem. Na razie Polska korzysta na tym, że miała swoją własną politykę pieniężną, zwłaszcza w ostatnich latach. Jednak w długim okresie zaoszczędzicie pieniądze, wstępując do strefy euro. Podnosi to atrakcyjność dla inwestorów, obniża koszty transakcyjne i umiejscawia was w środku procesów podejmowania decyzji w Europie, co jest bardzo ważne dla Polski z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Kiedy decyzje o was podejmowane są przez was, jak to się mówi po polsku?
Nic o nas, bez nas.
Dokładnie tak. Natomiast oprócz tej debaty o euro, która się toczy, cały czas przebijają się jednak do świadomości społecznej informacje, że w polskiej gospodarce nie dzieje się zbyt dobrze. Dane statystyczne mówią o tym, że mamy wolniejszy wzrost gospodarczy, że mamy bardzo słabą sprzedaż detaliczną, słabą, najsłabszą od lat. Przemysł też nie radzi sobie za dobrze. Jednocześnie jakoś nie widać tego, żeby zagranica to dostrzegała. Wręcz przeciwnie, agencje ratingowe mówią o podwyższaniu, perspektywie podwyższania Polsce ratingu. Jak to jest z punktu widzenia kogoś, kto patrzy na to z zagranicy? Czy polska pozycja jest, poprawia się? Czy wręcz przeciwnie, raczej widać pewne słabości spowodowane tym, że mamy jakiś tam mniejszy kryzys?
Przede wszystkim Polska jest bardzo zintegrowana ze strefą euro, a więc jeśli tam coś szwankuje, to problemy są widoczne również u was. Kluczową sprawą jest to, że jesteście częścią czegoś, co nazywam wypłacalną Europą, czyli grupą krajów, w której finansiści, budząc się rano, nie martwią się rosnącymi rentownościami obligacji. Minister Rostowski ma obecnie mnóstwo zmartwień, ale na pewno jego głowy nie zaprząta kryzys zadłużenia. I to podstawowa rzecz, która odróżnia Polskę od Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii czy Włoch.
And that's completely different if you're in Belgium or France or Spain or Portugal or Italy or any of these countries.
Jednocześnie widać na horyzoncie dużo zagrożeń. Jakie pan widzi zagrożenia dla Polski, a jakie widzi pan szanse i gdzie powinniśmy patrzeć z nadzieją?
It's easy to be pessimistic if you
Łatwo być pesymistą, kiedy patrzy się na rzeczy, które przysłużyły się wam w przeszłości i stwierdza się, och, to nie będzie trwało wiecznie. Polska skorzystała we właściwym czasie z tego, że koszty pracy były niskie, to było dobre i oczywiście owa przewaga kosztowa to coś, co nie będzie trwało wiecznie. Ale widzę też mnóstwo inwestycji, które będą tworzyć wzrost w przyszłości. Chociażby inwestycje w sektor IT w okolicach Krakowa czy Dolina Przemysłu Lotniczego pod Rzeszowem. Polska powinna martwić się raczej o system edukacji, szczególnie aby poprawić jakość kształcenia w szkołach wyższych. Jeśli chce się wspierać badania i rozwój w gospodarce, nie ma substytutu dla dobrych uniwersytetów. Oczywiście widok polskich studentów przyjeżdżających na studia do Wielkiej Brytanii mnie cieszy, ale to oznacza, że polskie uniwersytety mają pole do naprawdę sporej poprawy. Od strony demograficznej widać ostatnio niepokojące sygnały wskazujące na to, że małżeństwa zawierane są późno, a dzietność spada. Czy to, że problem ubóstwa dotyczy rodzin wielodzietnych? Ale powinniście też zwrócić uwagę na sprawy migracyjne i odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić, by zatrzymać na dłużej u siebie Ukraińców, Białorusinów, Mołdawian czy nawet Rosjan i uczynić z Polski takie miejsce dla ludzi ze wschodu, jakie odnajdywali Polacy, gdy wyruszali za pracą do Wielkiej Brytanii w ostatnich latach.
Gaz łupkowy, fundusze unijne, deregulacja, czyli odbiurokratyzowanie polskiej gospodarki, no i właśnie promocja nowego biznesu nastawionego na innowacje. Które z tych kategorii widzi pan jako najbardziej obiecujące dla Polski?
Myślę, że zasadą rządzącą gospodarką wolnorynkową jest to, że nie wiesz do końca, skąd będzie pochodził wzrost. Gaz łupkowy to na pewno wielka szansa. Ale nawet gdyby tego gazu w ogóle nie było, Polska nadal miałaby szansę na szybki rozwój. Mam pewne obawy co do tego, czy państwo poradzi sobie z wyzwaniem, jakim jest gaz łupkowy. Jeśli spojrzy się na polski sektor wydobywczy, na przykład kopalnie miedzi czy węgla, to nie powiedziałbym, że jest to wzorowy przykład kraju, który prowadzi politykę wobec zasobów naturalnych w standardzie zbliżonym do Norwegii, jeśli chodzi o przejrzystość i doskonałość tej polityki. Więc nie brak mi sceptycyzmu akurat w tym względzie. Fundusze strukturalne są oczywiście bardzo ważne, ale trzeba pamiętać, że one kiedyś się skończą. Dużą nadzieję wiąże z odbiurokratyzowaniem gospodarki. To ogromne koszty dla przedsiębiorstw, szczególnie jeśli chodzi o czas, jaki zużywają one na walkę z urzędnikami, bo czas zaoszczędzony na kontaktach z urzędami można przeznaczyć na kontakty z klientami.
Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Edward Lukas z tygodnika The Economist.
Dziękuję bardzo.
A z Edwardem Lukasem udało się porozmawiać przy okazji Polskiego Forum Gospodarczo-Biznesowego w Londynie, które zorganizowali polscy studenci z prestiżowej London School of Economics. To niezwykli ludzie, którzy, przyznam, niestety musieli wyjechać z Polski, by zdobyć wykształcenie i doświadczenia z prawdziwego zdarzenia.
Nazywam się Michał Leszczyński. Studiuję, jestem na trzecim roku ekonomii. Wybrałem trochę inną ścieżkę i w tym roku studiuję w Paryżu. Wobec tego moje studia wydłużyły się jeden rok.
A skąd jesteś w ogóle?
Z Bielska-Białej. Spod Bielska-Białej, z małej miejscowości Kęty. Ja miałem to szczęście, że pochodzę z normalnej polskiej rodziny. Chodziłem do normalnego polskiego gimnazjum, normalnej polskiej podstawówki, normalnego polskiego liceum. Pewnego razu poznałem człowieka, który studiował w Oksfordzie i on mnie bardzo zainspirował do tego, żeby aplikować na studia za granicę. Złożyłem aplikację do różnych miejsc w Wielkiej Brytanii, dostałem się do LSE. Czuję się tak, jakby ktoś mnie porwał z pewnego miejsca w Polsce, jakby wysunął ponad chmury, dlatego że w pewnym momencie dostałem ofertę, ale oczywiście nie miałem pieniędzy na to, żeby tutaj studiować. I pojechałem do Norwegii zbierać truskawki i myślałem, że tym sobie zarobię na studia. Niestety tam zarobek jest dosyć dobry jak na polskie warunki, ale w połowie tego, jak zbierałem tam truskawki, nienawidziłem tego, bo byłem strasznie słaby. No proszę spojrzeć na mnie, ja w ogóle nie wyglądam jak osoba, która zbiera truskawki. Byłem tam z wielkim kolegą, który zbierał 3 razy więcej niż ja. Nienawidziłem tej pracy i w połowie tej pracy dostałem informację, że dostaję stypendium. I to stypendium pokryje całą moją koszty życia do końca studiów.
A co to był za człowiek, który cię tu na niej namówił?
To jest bardzo bogaty człowiek, który jest właścicielem dużej firmy z branży wydobywczej.
Nazywam się Ola Janusz, studiuję Real Estate Finance na Cambridge University, pochodzę z Leszna w Polsce. Finanse związane z nieruchomościami.
To jest finansowy problem, żeby rozpocząć naukę tutaj?
To jest na pewno bariera. Jedną z możliwości jest wzięcie kredytu. Ten kredyt zwraca się dopiero, kiedy zarobki osiągną jakiś określony poziom. Kredyt wzięłam od rządu brytyjskiego de facto i to jest kredyt oprocentowany na poziomie inflacji. Także jest prawie, że bez oprocentowania, czy ten koszt kapitału, jakby ekonomista powiedział, że jest prawie zerowy. Szukałam szkoły, która miałaby dużą ofertę zajęć pozalekcyjnych i znalazłam szkołę międzynarodową w Oksfordzie, nazywa się St. Clair's. Tam właśnie dowiedziałam się, że mogłabym mieć szansę złożyć na Cambridge lub Oxford. I na Cambridge spodobał mi się kierunek Land Economy, dlatego że był unikalny, nie był dostępny w Polsce w takiej formie I na Cambridge jest najlepszy w Wielkiej Brytanii. Przez rok byłam na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Też miałam dość pozytywne doświadczenie, ale ten kierunek był właśnie tym, czym rzeczywiście chcę się zajmować. Po pierwsze dlatego właśnie, że byłam zainteresowana nieruchomościami specifically, a po drugie dlatego, że na Akademii Ekonomicznej brakowało mi też tej oferty zajęć dodatkowych i tych możliwości, które na przykład na Cambridge są zupełnie normalne, czyli niesamowitą ofertę zajęć sportowych. Na przykład byłam zaangażowana w wioślarstwo przez 3 lata moich studiów i nauczyłam się od zera wiosłować do momentu, gdzie uczyłam innych, jak się wyciąga łódkę, jak się wkłada wiosło w dulki i tak dalej. Zajęcia dodatkowe, które zajmują się trochę aktywacją obywatelską ludzi za granicą i uczeniem się, jak w grupie osiągnąć wspólny cel. Tego właśnie brakowało mi trochę na studiach w Polsce. To doświadczenie studiów za granicą w innym kraju uczy mnie większej samodzielności, uczy mnie, jak radzić sobie w sytuacji, która jest nowa i która jest mi nieznana.
Na pewno to jest inwestycja. Z jednej strony to może była ucieczka, ale to była ucieczka nie od Polski, ale to była bardziej ucieczka do nieznanego. Ja bardzo chciałem zobaczyć coś, czego nie znałem i zobaczyć, jak sobie w takiej sytuacji poradzę, jak sobie poradzę w kraju anglojęzycznym, zobaczyć, czy rzeczywiście te inne kraje są tak wspaniałe, jak o tym mówią, jak ja się porównuję, czyli jaką ja mam pozycję w tym świecie wielkim w Londynie.
Studia na zachodzie otworzyły mi tą możliwość wyższych zarobków i też większe możliwości. Te wyższe zarobki nie tylko muszą być w Wielkiej Brytanii, mogą być również w Polsce.
Nazywam się Kuba Szewczyk, jestem studentem 2. roku na LSE, studiuję zarządzanie operacyjne. Jestem prezydentem naszego stowarzyszenia LSE Polish Business Society. Jak przyjeżdżałem do Londynu, myślałem o tym, że będę się ciężko uczyć, dostanę dyplom, później zostanę jakimś tam korpopracownikiem, który będzie się piął do szczytu kariery, ale im dłużej jestem w Londynie, tym bardziej doceniam z kolei nasz kraj, doceniam Warszawę. Dużo z nas znajduje pracę w Wielkiej Brytanii, praktyki w prestiżowych firmach, bankach inwestycyjnych, ale mimo wszystko chcemy wracać do Polski i coś kreować, jakieś, nie wiem, dobro, które będzie można zobaczyć w społeczeństwie i dopomóc temu krajowi. Brzmi to troszkę naiwnie z jednej strony i zbyt optymistycznie, że jesteśmy złotymi studentami, którzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, studiują i potem będą wspaniałomyślnie wracać do kraju i zasiadać na najwyższych stanowiskach i tym rządzić, ale my naprawdę widzimy dużą różnicę, doceniamy nasz kraj, ale chcemy też mu pomóc właśnie.
Ze statystyk ostatnich i z rozmów z ludźmi, wydaje mi się, że większość chce zostać tutaj. Częściowo są to naukowcy i na przykład mają swój team, mają swoich mentorów tutaj i mają możliwości rozwoju lepsze dużo niż w Polsce. Częściowo dlatego, że wydaje mi się, że jest tutaj odrobinę wyższy standard życia. Ja to rozumiem. To jest zupełnie ludzka rzecz. Szukać miejsca, gdzie jest nam wygodnie. Ale moim zdaniem ludzie, którzy są ambitni, którzy mają swój cel, powinni... To znaczy powinni. Nie mogę tego im powiedzieć, ale mogą, mogą. Jeśli by chcieli, jeśli lubią Polskę, jeśli chcą działać w danej dziedzinie, mogą znaleźć możliwości, to swoją niszę w Polsce i tam się rozwijać tak samo dobrze jak tutaj.
Wydawało mi się, że pracowanie tutaj w Londynie jest najlepszą rzeczą, jaka może mnie spotkać, dlatego że to jest wielki świat, to są wielkie pieniądze, to jest biznes na najwyższym poziomie światowym i miałem tę przyjemność, że w te wakacje pracowałem w banku inwestycyjnym, dużym amerykańskim banku inwestycyjnym w dziale doradztwa, fuzji i przejęć, znacznie przy truskawki. Znacznie przypłatnej również niż truskawki. Była to praca bardzo ciekawa, ale porównując to, jak moje życie może wyglądać tutaj, jak moja kariera może wyglądać tutaj oraz jak ona może wyglądać w Polsce, zdecydowałem, że najprawdopodobniej reszta mojej kariery potoczy się w Polsce. Jest kilka takich płaszczyzn, na których to można rozważać. Pierwszą płaszczyzną jest płaszczyzna oczywiście ekonomiczna, czyli ile mogę zarobić. Na poziomie wstępnym tutaj te zarobki są znacznie wyższe nominalnie, jednak biorąc pod uwagę koszty życia, ta siła nabywcza jest taka sama jak w najlepszych firmach w Warszawie. To jest ten sam, the same ballpark, czyli to jest ten sam pułap mniej więcej. Drugi czynnik to jest czynnik szybkości w progresji w karierze. To znaczy, tutaj wszystkie ważne stanowiska są już rozdane i tutaj, żeby mieć jakikolwiek realny wpływ na to, jak firma działa, albo na to, żeby być jakąkolwiek osobą decyzyjną, to musiałbym czekać przynajmniej 8 lat, jeżeli bym bardzo zdolny, do 12, 15 i więcej. W Polsce to może się zdarzyć już po 4, 5, 6 latach. Po 10 latach dobrej kariery można być tam, gdzie po 20 latach tutaj. I trzecia rzecz, last but not least, jak my to mówimy, i chyba w moim przypadku najważniejsza, to jest to, że jednak moje korzenie są w Polsce. To, że ja oglądałem te same bajki, jak byłem dzieckiem. To są bardzo trywialne rzeczy, ale to, że mam ten sam punkt odniesienia, to bardzo wpływa na to, jak postrzegam świat. Bardzo wpływa na moje kontakty, na to, ile jestem w stanie wyciągnąć z tych kontaktów.
Ja osobiście, gdybym był teraz na polskiej uczelni, bym mimo wszystko celował chociażby na rok wyjechać na studia za granicę, żeby poznać, jaka jest różnica kulturowa. Poznajmy wiele osób i jakiś inny punkt widzenia. Później wracając do kraju, ma się jakoś więcej troszkę energii, nie jest się takim wyczerpany taką szarością dookoła. Po takim dłuższym pobycie poza krajem, docenia się pewne kwestie i można wracać, naładować się dobrą energią, wrócić i już coś zrobić tak porządnie, a później kółko samo się nakręci.
Planuję wrócić do Polski i to mogę powiedzieć z dość dużą pewnością siebie i tego, że rzeczywiście chcę w Polsce mieszkać, bo ja bardzo lubię Polskę. Być może zajmowałabym się albo property management, czyli zarządzaniem nieruchomości. Troszeczkę mam tym doświadczenia, bo jak skończyłam maturę, to założyłam swoją firmę, która się czymś podobnym zajmowała. To była maleńka firma, jedna nieruchomość, jedna osoba zajmująca się tą nieruchomością. Bardzo lubię Polskę, bardzo lubię Wielką Brytanię. Ale uważam, że Wielka Brytania to jest taka teraz szkoła dla przyszłych polskich liderów.
To były opowieści polskich studentów studiujących w Anglii. Jeżeli mają Państwo pytania, proszę do nas pisać bwp@polskieradio.pl. To już wszystko w bardzo ważnym projekcie. Paweł Sołtys, do usłyszenia.
Bardzo ważny projekt.